Autopromocja. Środa samorządowa w Radiu Doksa.
Wracamy do debaty samorządowej. Dziś zajmujemy się tematem gospodarki odpadami. Temat trudny, ale ostatnio gorący, ponieważ w poszczególnych samorządach, a w zasadzie większości naszych opolskich gmin, podwyżki, jeżeli nie zostały wprowadzone w ostatnich miesiącach, to na pewno zostaną wprowadzone w najbliższym czasie. Przypomnę, dziś gośćmi programu są Brygida Kolenda-Łabuś, przewodnicząca Zarządu Związku Międzygminnego Czysty Region, Roman Kamiński, wiceburmistrz Kluczborka, Leonard Pietruszka, wójt Komprachcic oraz Damian Nowakowski, prezes Niskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Mówiliśmy o tym, jakie są przyczyny wzrostu cen odpadów, wywozu odpadów. Pytanie, czy te kłopoty i czy te podwyżki można zatrzymać? A jeżeli tak, to jak, panie burmistrzu?
Myślę, że wszystko można zatrzymać, tylko trzeba mieć do tego argumenty, a jednocześnie dla mnie najważniejszym elementem, który w społecznym życiu jest i będzie, to edukacja naszych mieszkańców nad tym tematem, który jest segregacją odpadów, które sami wytwarzamy. My ich wytwarzamy oczywiście o wiele więcej, ale musimy też wiedzieć, dlaczego je wytwarzamy o wiele więcej i musimy je podzielić. My, wprowadzając oczywiście zgodnie z przepisami 5 frakcji, zdawaliśmy sobie sprawę, że będzie to problemem. My mamy ten problem, bo zastosowaliśmy worki na faktycznie zabudowie jednorodzinnej i już tutaj z tych worków powolutku trzeba wychodzić, trzeba myśleć, jakie rozwiązania przyjąć, bo one się nie sprawdzają. Jest wiele uwag mieszkańców do tego systemu, a wprowadzenie na zabudowie wielorodzinnej tych 5 frakcji w postaci kubów, tak jak tu moi przedmówcy mówili, nie zawsze spełnia te wymogi podziału. I uzyskanie elementu faktycznie tego procentowego odzyskania tych surowców moim zdaniem jest bardzo trudne i wręcz przy perspektywie roku 2019, 2020, 2021 nie chciałbym być pesymistą, bo jestem z reguły optymistą, że do osiągnięcia będą bardzo, bardzo
trudno. Ale w tym temacie chyba trudno. Poprawcie mi państwo, jeżeli mam złe dane, ale 2019 rok poziom odzysku surowców powinien osiągnąć poziom 40%, tak. A jest na poziomie, szacuje się, że jest to poziom około 25%. To nie wiem, czy to realny poziom, czy...
Czy jaki ten poziom będzie w 2019, to nie wiemy. Dokładnie. W 2018 miał być 30,
tak. Do 2020 mają osiągnąć poziom 50%.
Tak.
Więc ja w ogóle nie wiem, czy jest to do zrobienia.
Znaczy tak, przez samo... Ja mam jakieś tu doświadczenie, jeżeli chodzi o RIPOK. Sam RIPOK, nawet jeżeli za wielkie pieniądze był wybudowany, nasz nie był wybudowany za wielkie pieniądze, bo nasz kosztował niespełna 19 milionów netto, więc to nie są duże pieniądze. Ja widziałam takie za 200 milionów. Sam RIPOK nie wygeneruje odzysku na poziomie 50 czy 60%. To musi być element całego systemu. Ja tutaj
Zaczyna się u mieszkańca.
Który zaczyna się od edukacji mieszkańca. Mm-hmm. Ja muszę powiedzieć, tu się pochwalę, że jesteśmy chyba jedynym takim centrum, które realizuje program segreguj.pl i prowadzimy już 6. edycję tego programu. On edukuje... Ja muszę powiedzieć, że dzieci... są świetnie wyedukowane, jeżeli chodzi o segregowanie.
I tylko nie przekładają tego na rodziców, tak?
Często się zdarza, że poprawiają rodziców. My uczymy wprawdzie dzieci i te dzieci za lat ileś tam, jak wejdą w dorosłość, to one zapewnią nam odpowiednią segregację. Mm-hmm. Tylko, że zbyt długo musielibyśmy na to czekać.
Właśnie. Jak jest w przypadku Nysy? To wygląda? W takim sensie, czy wy widzicie, że mieszkańcy robią jakieś postępy w prawidłowej segregacji?
Tak, na pewno. W Nysie mamy system i workowy, i system tak zwane gniazda. I powiem, że w tej zabudowie jednorodzinnej ta segregacja idzie bardzo poprawnie. Faktycznie jest to segregowane.
Ale zabudowa wielorodzinna pewnie jest problemem.
Jak w każdym mieście zabudowa wielorodzinna, niestety nie. Powiedzmy inaczej, ja tu już wcześniej w innej stacji mówiłem. 80% mieszkańców poprawnie segreguje w tych tak zwanych gniazdach, ale jest jeszcze 20%, którzy idą i tak troszeczkę bez namysłu wrzucą nie do tego pojemnika to, co trzeba, dlatego w pojemniku na makulaturę mamy gruz czy inne rzeczy, w pojemniku na odpady plastikowe mamy znowu kartony i też jakieś inne rzeczy. Zgadzam się z przedmówcami, że edukacja jest najważniejsza. U nas ona się zaczęła bardzo późno. W Szwecji trwa już wiele lat, dlatego ten kraj jest wzorcowy pod względem segregacji. I tutaj gmina Nysa też chce postawić na tą edukację. Zarząd Ekomu też jak najbardziej będzie stawiał na edukację. I właśnie zdecydowaliśmy się na tą grupę docelową, czyli 5-10 lat, ponieważ jest to taka grupa, która bardzo szybko chłonie tą wiedzę, ma to przekonanie, że jest to potrzebne i w mojej ocenie ma bardzo duży wpływ na tych starszych, na rodziców, żeby ich zdyscyplinować, no bo nie ma chyba większego wstydu jak małe dziecko, które zwraca uwagę rodzicowi, że tatusiu, to do tego pojemnika.
No to pytanie tak, będziemy edukować, ale czy będziemy karać? Panie wójcie.
Może, jeżeli pani redaktor pozwoli, to wróciłbym jednak do tej edycji wypowiedzi, która się rozpoczęła od tego, jakie mamy, czy mamy w ogóle wpływ na te czynniki, które ewentualnie mogą nam docelowo zmniejszyć koszta, tak? Ja z mojego punktu widzenia u siebie w gminie podzieliłbym je na dwie grupy, na te zależne w jakimś stopniu ode mnie i te, o których szanowni przedmówcy wcześniej mówili w pierwszej edycji, na te zewnętrzne, na te, na które no, średnio mamy wpływ. Na pewno bardzo istotnym jest i z jednej strony cieszy, jeżeli na jednego mieszkańca jesteśmy gdzieś tam w czołówce, czyli 453 kg, ale z drugiej strony, gdzie mieszkaniec miasta Opola 420 statystycznie, czyli gdzieś tam ta czołówka, należy się cieszyć z tego powodu, że te śmieci nie lądują w rowach, w lasach, gdzieś tam wszędzie, nie tylko tam, gdzie powinny, ale z drugiej strony to wszystko przekłada się na znowu na składowanie na RIPOK-u i wiadomo, że za tym idzie kwota dodatkowa. I to jest pierwsza rzecz, mówiła tutaj szanowna przedmówczyni o uszczelnieniu systemu. Absolutnie, my tutaj jesteśmy wszyscy właśnie teraz samorządowcy, wręcz bym powiedział pod ścianą, żeby ten system uszczelnić, ponieważ jeżeli go nie uszczelnimy i nie będziemy dobrych praktyk pochwalać, a złe niestety ganić, wręcz karać, bo to tak płynnie przechodząc właśnie do tematu karania.
Czy to nie jest tak, że na karach będzie musiało się w pewnym momencie to skończyć?
No tak, bo jeżeli jeszcze przejdę do tego drugiego czynnika, na który mogę mieć wpływ. Z deklaracji śmieciowych wynika w mojej gminie, że mam średnio płacących 6970. Przy czym na Sylwestra, 31 grudnia w Urzędzie Stanu Cywilnego 8605. A więc różnicę mam 1600 osób. To są różne czynniki z tym związane, dlaczego jest tak duża różnica. Jeżeli ta różnica zostanie, i to jest w granicach czterech, to jest w granicach tych 1600 osób, jeżeli bym tylko o połowę zmniejszył, to jest w granicach 2 zł na mieszkańca tego uczciwego, mniej. Dodatkowo z tego 6970 z deklaracji 4% mi nie płaci. A więc kolejny koszt, który wkładam w przeliczeniu na tego Kowalskiego, który jest uczciwym. Segreguje, płaci, złoży uczciwą deklarację. Tu jakby mówię bezpośrednio o tych czynnikach, na które ja mogę mieć wpływ i mam obowiązek zareagować po to, żeby ten system u siebie uszczelnić. Nie mam wpływu na poziomy odzysku, przynajmniej średni mamy wpływ na to, czy te poziomy zostaną nam w jakiś sposób zmniejszone, czy nie. Chyba wiemy, że to chyba z 2004 roku, jak dobrze pamiętam, kiedy Polska wchodziła, tak, podpisywała porozumienie, na bazie którego te procentowe udziały zostały określone i ten 50-procentowy udział jest nierealny. I teraz powiem jeszcze o jednej rzeczy. Jeżeli my mamy uzyskać poziom odzysku, to takie gminy nie mają szans. Co robią? Wtedy w specyfikacji przetargowej przerzucają ten ciężar odpowiedzialności na firmę, tak? Czyli w SIF-ie określają, że w przypadku nieosiągnięcia poziomów my jesteśmy czyści. Ten zapis z jednej strony mnie usprawiedliwia, tak? Zrzuca odpowiedzialność, ale on na pewno też jest wkalkulowany w cenę, jako ryzyko firmy.
I rozwiązuje,
tak?
Problemu.
Oczywiście, więc tutaj, no, obojętnie z której strony nie patrzymy, no to cały czas mówimy o składowych, które dają w moim przypadku te 18,70, tak?
Mhm. No właśnie, ale czy te kary to jest ostateczność, czy raczej jest to coś, do czego się nieuchronnie zbliżamy?
My się na pewno zbliżamy. Podjąłem decyzję o uaktualnieniu danych w deklaracjach śmieciowych poprzez sołtysów, poprzez Straż Miejską. Nie ma takiej możliwości, żeby pozostać jakby biernym, patrząc rzeczywiście na brak prawie 700 osób, których nie mam na deklaracjach śmieciowych oraz na, no i niestety jeszcze kolejnym jakby ponagleniu tych wszystkich, którzy są w tych 4% niepłacących, tak? Bo jeżeli tak się stanie, no to za chwileczkę jeden mieszkaniec będzie płacił za prawie że 1,5 mieszkańca tego z boku, tak? To jest droga donikąd. To jest droga donikąd. My się najbardziej obawiamy tego, bo ja ten przetarg mam do końca roku rozstrzygnięty, że następne rozdania będą jeszcze gorsze. Mówię o tym świadomie, myślę, że tutaj moi przedmówcy się z tym zgodzą. Te gminy, które dzisiaj mówią, że mam jeszcze 8, 10, 11 zł, ale oni są jeszcze w trakcie trwania umowy, więc za chwileczkę, za pół roku, za 10 miesięcy będą ogłaszać przetargi.
I okaże się, że
my im życzymy jak najlepiej, tak? Natomiast z doświadczenia wiemy, że, tak, że to już tak różowo chyba nie będzie. Dobrze już było, może inaczej, dobrze, tanio już było.
Jeżeli mogę coś dopowiedzieć. Tutaj pan Wójt przytoczył te różnice w liczbie osób zameldowanych do składających deklaracje. No my mamy takie prawo, które niestety nam liczbę osób zameldowanych, ona jest mało istotna dla ustalenia opłat, ponieważ w ustawie jest powiedziane zamieszkałych. I często tak, zwłaszcza u nas na terenie województwa polskiego, są takie sytuacje, że ktoś jest zameldowany, a nie zamieszkuje. I my właściwie nie mamy żadnych instrumentów prawnych, żeby od takiego kogoś wymagać złożenia deklaracji czy płacenia opłaty. No tutaj nam w tym względzie prawo nie sprzyja. Nie sprzyja nam również prawo, ja chcę o tym powiedzieć, bo o tym jakoś ze wstydem wszyscy unikają tego tematu. My jesteśmy jednym z nielicznych krajów, jeżeli nie jedynym w Unii, który nie stosuje zasady rozszerzonej odpowiedzialności producentów, jeżeli chodzi o opakowania. Około 25 do 30% odpadów to są opakowania. Na całym świecie ta dyrektywa obliguje producentów opakowań do ponoszenia kosztów recyklingu. U nas opakowania, za opakowania płacą mieszkańcy,
bo konsumenci.
Ja wiem, że w ostatecznym rozrachunku, jeżeli Coca-Cola sobie doliczy koszty recyklingu ich opakowań, to wliczy to sobie w cenę produktu.
I tak my za to zapłacimy.
Ale produkt kupi ten, który będzie chciał go kupić, a nie wszyscy. Ja bym bardzo chciała doprowadzić do takiej sytuacji i te wszystkie działania, o których mówię, ze strażą miejską, z policją, one idą w tym, z uszczelnianiem systemu, w tym kierunku, żeby zrealizować bardzo chyba słuszną i przez wszystkich przyjmowaną dyrektywę zanieczyszczający płaci. Więc chcę tylko jednego, żeby każdy płacił za siebie, a nie tak, jak to jest do tej pory, że ci uczciwi płacą za tych nieuczciwych. I nawiążę jeszcze do tego, co powiedziałam w poprzedniej edycji, że sam RIPOK nie da nam takiego możliwości odzysku na poziomie 50 czy nawet 60 w dalszych latach procent odzysku. Ja wielką nadzieję wiążę z bardzo gęstą siecią PSZOK-ów. To też jest sposób na to, żeby obniżyć koszty.
To będzie proszę ten zobaczyć. Rok, w tym roku PSZOK-i będą powstawać, są pieniądze z regionalnego programu operacji.
Są, no ale my już na przykład, my jesteśmy po przetargach i ceny są takie, że po prostu nie do powtórzenia.
Na budowę
PSZOK-u. Ale jak będą już PSZOK-i, mamy pozostałe PSZOK-i w POIS-iu, więc będą wszędzie PSZOK-i pod warunkiem, że znajdziemy takich wykonawców, którzy za godziwą cenę zechcą je wybudować. My wtedy nie ponosimy kosztów odbioru, bo mieszkaniec sam przywiezie posegregowane Więc im więcej będziemy mieli pszczoków, tym bardziej rygorystycznie będziemy mieli wysegregowane
choć
odpady.
Choć nadal wprowadza się to do edukacji mieszkańców, bo ten mieszkaniec tak czy inaczej musi te śmieci posegregować.
I te pszczoki tutaj chylę czoła przed panem, że tak często pszczok jest czynny. Jeżeli jest takie, bo to na pewno zmniejsza koszty, bo każdy sobie swoim samochodem te swoje 20, tak. 50, 100 litrów przywiezie.
Ale
prawda?
To podwyższa znowu tonaż. Bo,
no tak, no ale te śmieci byłyby wtedy w kubłach.
Nie? Zgadza się.
I jeszcze trzeba by było do nich dojechać, odebrać, niekoniecznie byłyby tak posegregowane. Dokładnie. Także ja sobie w pszczokach naprawdę
wiąże pani nadzieje.
Wiąże ogromne nadzieje.
Czyli coś za coś. Jedno tylko zdanie kończąc. Jakby nawiązując do wypowiedzi mojej przedmówczyni, możemy tylko i wyłącznie apelować o solidarność i postukać do sumień wszystkich naszych mieszkańców, ponieważ z jednej strony chcemy, żeby nam się żyło coraz lepiej, a z drugiej strony, no przepraszam, ale też szukamy w dużym stopniu, jak tu wykombinować, żeby było coś taniej, ale tylko dotyczy to mojej osoby, dlatego
chcemy,
czy mojej rodziny.
Ale też.
Chcemy, żeby było czysto, tak? Dlatego bardzo mocno tutaj na antenie
ale
przy okazji tego programu apelujemy.
To się nie da zrobić w takim razie. Znaczy, to jest moje pytanie, co może samorząd? Bo są takie zewsząd napływające opinie samorządowców, że no, samorząd może niewiele tak naprawdę, no, może apelować do mieszkańców i no i to w zasadzie jedyne. Wiceburmistrz Kluczborka.
Ja myślę, że samo apelowanie nie daje nic.
Znaczy wracamy do Karpa.
Liczyłbym oczywiście na jedną podstawową rzecz, na współpracę z mieszkańcami, na edukację, którą będę powtarzał i to z upartością takiego maniaka, która mówi, małe dzieci wyedukowane, w domach edukacja, rodzina to edukacja, dalej szkoła to edukacja, ale i zakłady na terenie miasta oraz te firmy, jak tu moja przedmówczyni powiedziała, bo ja ciągle będę mówił, uczmy się od tych dobrych, lepszych od nas. Jeżeli firmy, a mamy tych sklepów, tak je nazwę, tylko w prostym słowa znaczeniu, wielogabarytowych, które no, sprzedają nam tych opakowań tyle, z którymi my się później faktycznie męczymy, a wystarczy jedno, dwa urządzenia i każdy przyniesie. Bo 25 centów za, w kraju, za odrą, za tą butelkę plastikową wrzucone i otrzymanie 1,5 złotego, ja powiem euro, tak, dokładnie, mieszając te dwie nazwy, to powoduje, że z mojego faktycznie rachunku spada to. I jest to mobilizacja każdego. Młody człowiek będzie wiedział, że jak ma 4 butelki po Pepsi, coli, którą wypił, oddaje, ma euro w przeliczeniu.
Możesz kupić następną.
Następną. Ale i ta edukacja, karanie, oczywiście kary są potrzebne dla tych, którzy łamią te przepisy prawa czy regulaminy, które są. To my doskonale wiemy, że
niepopularne decyzje wprowadzane przez samorządy, jeżeli takie kary byłyby naliczane.
Oczywiście, budownictwie jednorodzinnym, prawda? Tak jak tutaj pan stwierdził, tam to się dzieje już dobrze, bo tam świadomość, że do tych worków, do tych kubów muszę plastik, muszę, mam aluminium, muszę papier odłożyć.
No tak, ale
muszę
to jest taka butelki. Perspektywa, bo to jest mój kosz, prawda? To są moje kosze czy moje worki. Tak, to się inaczej
to
traktuje.
A w zabudowie wielorodzinnym to nie jest moje?
Tak. No ale to jest co innego. Tutaj identyfikacja tego dostawcy śmieci jest inna. Wielorodzinnej to nie wiadomo, czyje to śmieci. No, a w jednorodzinnej to niestety wręcz byłoby coś takich
no właśnie, i a propos zabudowy wielorodzinnej, bo tutaj jeżeli chodzi o Nysę, pan także zwraca uwagę, że to jest właśnie ta materia, na której trzeba najbardziej pracować. Więc wydaje się też, że to właśnie tam kary są najbardziej uzasadnione.
No powiem, że system karania, to ja dam taki przykład. Pracownicy mi opowiadali taką historię, że było takie wysypisko śmieci, znaczy nie wysypisko, może śmieci zmieszane gdzie indziej. No i panowie zrobili segregację. Można powiedzieć, że znaleźli adres korespondencyjny tego, który to wrzucił, bo sąsiad raczej nie wrzuci listów czy kartek świątecznych kogoś. Straż Miejska tematem się zajęła. ale chyba kar żadnych nie było. Tak. Mówię chyba, bo nie jestem
pewna. Ale Straż Miejska ma takie instrumenty, ja to sprawdziłam. Regulamin utrzymania porządku i czystości jest aktem prawa miejscowego, wobec czego może być egzekwowany w drodze stosowania tych instrumentów, które ma Straż Miejska. Sprawdziłam ostatnio grzywnę w formie mandatu karnego od 20 do 500 zł może Straż Miejska.
500 zł to jest ta górna granica, tak?
Górna granica, natomiast tak? Jeszcze nie koniec. W sytuacji, kiedy odmawia ktoś przyjęcia mandatu, to wtedy się wszczyna postępowanie wyjaśniające, kończy się to w sądzie i sąd już może wymierzyć grzywnę do 5000 zł. Ja jestem zwolennikiem w ogóle marchewki, nie kija, ale wtedy, kiedy marchewka nie działa, no to czasem trzeba wyciągnąć kij. My w tej chwili pracujemy nad nowym regulaminem utrzymania czystości. Chcemy go konsultować z mieszkańcami tych 11 gmin, żeby potem powiedzieć, że to znaczy, żeby traktować ten dokument jako swego rodzaju umowę społeczną, której przestrzegania będą wszyscy pilnować, bo to pokażemy, jak odbija się na korzyści tego, który jakby przymyka oko na nieuczciwość sąsiada i w związku z tym płaci więcej. Więc chciałabym, żeby to była taka swoista umowa społeczna z tymi mieszkańcami, którzy nam powierzyli swoje śmieci.
System karania na pewno sprawdził się w tym, że Straż Miejska sprawdza, czym palimy w piecu. I tu mamy taki efekt, że mieszkańcy wiedzą, że mogą być sprawdzeni, więc nie palą tych starych szafek, mebli, które są bardzo toksyczne, ale dzięki temu mamy właśnie te wielkie gabaryty, jest ich więcej. Tak samo liście. No, mamy zakaz palenia tego, ale mamy tych odpadów też więcej. Więc tutaj ten system kar sprawdza się w niektórych przypadkach, ale też jest coś za coś. Czyszcze powietrze, ale mniejsze hałdy.
Jeśli można, na zabudowie wielorodzinnej, to dobijamy do takiego brzegu, jak odpowiedzialność zbiorowa. Bo wrócę. Edukacja to nie jest tylko szkoła, edukacja to nie jest tylko rodzina, edukacja to jest także sąsiad sąsiada. Zwracanie prostej, zwykłej uwagi. Słuchaj,
kontrolowanie siebie nawzajem na zasadzie tej społecznej odpowiedzialności.
My ciągle po prostu chcemy być społeczeństwem obywatelskim, chcemy dyskutować o tych wielkich naszych przemianach, które dzieją się na naszych oczach w naszym kraju, ale nie potrafimy prostego takiego przełożenia
na własne podwórko.
Świat nas po prostu, zabudowy wielorodzinnej, gdzie z nas kilkunastu, gdzie znamy się po prostu z jednej klatki, tak, z bloku.
Znamy się, też się kontrolujmy, tak?
Tak, kontrolujmy się.
Panie wójcie, ostatnie zdanie, panie wójcie.
Rzeczywiście szkoła nie załatwi wszystkiego. Jest doświadczenie zawodowego, ponieważ 19 lat pracowałem w oświacie, byłem dyrektorem gimnazjum i z doświadczenia wiem rzeczywiście, że to takie myślenie nas, przede wszystkim rodziców, że szkoła ma wszystko załatwić, nie załatwi tego. Co do samorządowców, którzy mają tutaj znaleźć sposób i karać. Samorządowcy, chyba wydaje mi się, że z doświadczenia wszyscy, tak jak tu siedzimy i ci, którzy są poza studio, raczej z doświadczenia wiedzą, że współpraca z mieszkańcami się bardziej opłaca. I tutaj podzielam to zdanie pana burmistrza Kluczborka, który jakby rzeczywiście mówiąc o tym, że współpracą i takim, powiem wprost, takim dobrym słowem, takim apelem, prośbą, być może zajdziemy dalej, aniżeli właśnie takim stawianiem pod ścianę. My jako obywatele, jako no tak w dużej części, jako też powiem wprost, ogólnie Polacy nie lubimy za bardzo, kiedy nas ktoś tam straszy, bo wtedy, no jeżeli nie z tej strony, to i tak udowodnię z drugiej strony, że zrobię to samo. No, już nie chciałem właśnie tak podsumować.
To obyśmy potrafili, ale raczej w tym dobrym kierunku. Stawiamy kropkę. Dziękuję państwu serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Gośćmi programu byli dzisiaj Brygida Kolanda-Łabuś, przewodnicząca Zarządu Związku Międzygminnego Czysty Region. Dziękuję bardzo. Roman Kamiński, wiceburmistrz Kluczborka. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Leonard Pietruszka, wójt Komprachcic.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.
I Damian Nowakowski, prezes Nyskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Dziękuję serdecznie.
Środa samorządowa w Radiu Doksa. Posłuchaj debaty z przedstawicielami władz lokalnych.